Iza Serafin, dzień dobry. No i wracamy po wakacjach do niestety wciąż pandemicznej rzeczywistości. Mam nadzieję, że Państwo wypoczęli, Wasze pociechy też i z nadzieją wróciły do szkół. Na razie zgodnie z rozporządzeniem mają się uczyć stacjonarnie na zasadach obowiązujących przed pandemią. Ale cóż, nauczeni doświadczeniem wiemy, że wszystko może się zmienić. Wciąż przecież mamy pandemię i coraz bardziej też realną niestety wizję czwartej fali. Tak więc trzeba się liczyć z różnymi scenariuszami, także z powrotem do nauki hybrydowej, a może nawet, oby nie, całkowicie zdalnej. Niestety, w tej pandemii pewne jest tylko to, że nie ma nic pewnego, tak więc musimy być elastyczni, gotowi na ewentualne zmiany, ale też odpowiedzialni i rozsądni, no bo wbrew pozorom wiele zależy tu od nas. Teraz, jak mamy szczepionki przeciw COVID-19, tak właśnie jest. I o tej pandemicznej odpowiedzialności, elastycznym podejściu do rzeczywistości, chodzi tu zwłaszcza o nasze dzieci, będziemy dziś rozmawiać z psycholog-terapeutką Joanną Węglarz i lekarzem rodzinnym doktorem Szymonem Bielonko. Zapraszam do słuchania. Proszę koniecznie zostać z nami. Ale najpierw posłuchajmy młodych ludzi, jak minęły im te wakacje i w jakich nastrojach zaczynają ten nowy, niestety wciąż pandemiczny rok szkolny. To jakie były te wakacje?
Mi się bardzo podobało na wakacjach. Było przyjemnie, bardzo fajnie, mocno wypoczęłam. Spędziłam dobrze czas z rodziną, pojeździliśmy do Supraśla, jedliśmy lody.
Wakacje minęły mi dobrze. Byłam na wielu obozach, wypoczęłam.
Przez całe wakacje chodziliśmy do pracy. Szybko zleciało. No i tak nie chce się wracać do szkoły.
Pracowaliście całe wakacje?
Tak, całe wakacje.
Chcieliście czy rodzice kazali?
Chcieliśmy, zdecydowanie chcieliśmy.
No to nie wypoczęliście?
Wypoczęliśmy.
Można wypoczywać pracując?
No tak, bo jak praca się skończy, wraca się do domu, można się położyć, odpocząć. Ma się czas dla siebie.
Wakacje bardzo dobrze minęły. Byłam w górach. Pozwiedzałam trochę Warszawę.
Grałam w piłkę z kolegami i nad morze jeździłam.
Ja tak samo. Ja też grałam w piłkę. Pojechałam nad morze, byłam u babci.
I jak oceniacie te wakacje? Wypoczęliście, nie wypoczęliście?
9/10.
10/10 nawet. Wakacje były bardzo miłe, dobrze je wspominam. Mam nadzieję, że rok szkolny też będzie dobrze mi szybko przeminie.
A dobry, miły rok szkolny to jaki? Stacjonarny czy zdalny?
Stacjonarny myślę, że bardziej. Taki większy, lepszy kontakt z ludźmi. Mam nadzieję, że właśnie tej zdalnej nauki nie będzie i że nie będzie takich zmian, że zdalne, że stacjonarne.
No są obawy, że się na przykład przyzwyczaja na stacjonarnych i potem tak nagle się zmieni z dnia na dzień, że idziemy na zdalne. Żeby nie było, że na przykład 2 dni idziemy do szkoły, a 3 dni na zdalnych.
To mnie to też trochę stresuje, bo w tym roku co było, to było też bardzo długo zdalne.
I się boisz, że wróci zdalne?
No.
Nie chcesz?
Wolę z kolegami się spotykać.
Ja to szczerze nie chcę, żeby były te lekcje online, ponieważ mnie często po nich boli głowa, a jak mnie boli głowa, to już nie dam rady nic robić w dniu, więc dla mnie tego strata dnia jest.
No to się cieszycie, że wróciliście do szkół.
Ja się cieszę.
A obawiasz się, że się może to zmienić, bo wiecie, mamy epidemię, wszystko się może zdarzyć. Tak jak jesienią ubiegłego roku też zaczynaliście z optymizmem, a potem wszystko skończyło się tak, jak się skończyło.
Ja to jest nastawiam tak samo jak w tamtym roku, że po prostu będziemy raz do szkoły, raz online. Wolałbym do szkoły, no ale no cóż, no ja nie zmienię tego.
A stresuje Was trochę ta niepewność, czy nie? Czy już się przyzwyczailiście?
Trochę się przyzwyczaiłem, trochę nie.
Ja jestem przyzwyczajony, ja po prostu wiem, jak to będzie, że będzie raz tak, więc ja jestem już przyzwyczajony.
No ja myślę, że tylko przez 2 tygodnie będziemy w szkole, a już będzie dalej zdalnie.
Skąd takie pesymistyczne myśli?
No bo coś tam mama gadała z jakąś panią, no to było, że niby 2 tygodnie w szkole, a reszta na zdalnie. No trochę się boję, trochę się cieszę.
A jak byś wolała?
W szkole, bo pani lepiej wytłumaczy niż mama. Nienawidzę zdalnego nauczania. Ponieważ dzieci częściej przebywają na sprzętach, ja nie chcę przebywać za dużo na tych sprzętach. Się dzieci strasznie uzależniają od tego.
Ja się z jednej strony cieszę, że będą takie stacjonarne, bo można się spotkać ze znajomymi i tak normalnie jak spędzać czas, a nie cały czas przed komputerem. A z drugiej strony to tak średnio mi się chce chodzić do szkoły, wstawać tak strasznie rano.
To jak jest lepiej?
Chyba stacjonarnie.
Cieszycie się z tego, że to nauczanie jest na razie, przynajmniej na razie stacjonarne?
To się nie cieszymy, bo trzeba wstawać rano do szkoły, się szykować, ogarniać i iść, a tak w domu, to jednak jak w domu.
Woleliście zdalne nauczanie.
Zgadza się, ale było ciężej, bo ciężej się czegoś nauczyć, ale wygodniej.
Zdecydowanie wolałbym uczyć się w domu, bo jest łatwiej, ale jednak w szkole to w szkole i w szkole się więcej nauczysz.
Trochę się obawiam, czy nie pójdziemy przez miesiąc, a później będziemy musieli znowu wrócić na zdalne lekcje.
Nie chciałabyś?
Nie chciałabym znowu powtórzyć tego.
A od czego to zależy, jak myślisz, czy wrócicie na zdalne, czy zostaniecie już normalnie w szkołach?
No, zależy też od tego stopnia zachorowań, no i od szczepień też zależy.
A ty się zaszczepiłaś?
Jeszcze nie. Moi rodzice uznali, że jeszcze chwilę trzeba poczekać.
A na co?
Może zobaczyć, czy to dobre dla dzieci.
Ja się nie szczepiłam.
Rodzice rozważają, bo teraz będą szczepienia w szkołach.
Nie wiem.
Czy wyście się zaszczepili przeciw COVID-19?
Nie i na razie nie zamierzam. Mi to w tym wypadku na razie niepotrzebne. Jak będzie trzeba, to wtedy pomyślę.
Kolega się zaszczepił?
Nie jeszcze.
Zaszczepisz się, jak będą szczepienia w szkołach?
Jeżeli trzeba będzie, to tak. Znaczy jak naprawdę już będę musiał, że nie wpuszczą mnie do szkoły, to wtedy tak, ale jeżeli nie, to nie.
A ty się szczepiłaś?
Nie.
A zamierzasz na przykład skorzystać z tych szczepień w szkole?
Nie wiem, to tak szczerze się nad tym nie zastanawiałam.
To chyba taty muszę spytać, bo państwo nie zdecydowali się na szczepienie?
Nie zdecydowaliśmy się na szczepienie. No zastanawiamy się z żoną. Nie jest decyzja moja, to jest wspólna decyzja, także zobaczymy.
Ja się już szczepiłam. Bo ostatnio musiałam, kiedy pojechałam na wakacje, to od razu musiałam robić testy i w ogóle, a to też jest trochę taki stres, kiedy się robi te testy. A kiedy się szczepiłam, to prawie nic nie poczułam i ja się w sumie dobrze czułam, bo ręka mnie tylko trochę bolała. Właśnie z rodzicami ustaliłam, że się zaszczepię i w sumie to się cieszę, że się zaszczepiłam.
A jak będzie wyglądała nauka w tym roku szkolnym, będzie w dużej mierze zależeć od sytuacji epidemicznej, a ta z kolei od tego, ilu z nas się zaszczepi. Na razie nie ma jeszcze mowy o odporności populacyjnej, bo w pełni nie zaszczepiła się nawet połowa społeczeństwa. I o tym będziemy już za moment rozmawiać z lekarzem rodzinnym, doktorem Szymonem Bielonko. Nasze dzieci wróciły do szkół, na razie będą się uczyć stacjonarnie, a potem zobaczymy. No wszystko zależy oczywiście od sytuacji epidemicznej, a ta między innymi od tego, a może przede wszystkim, ilu z nas się zaszczepi. Przypomnę statystyki. W pełni zaszczepiona nie jest nawet połowa społeczeństwa. W naszym regionie to około 40% mieszkańców. No i notujemy systematyczny wzrost nowych zakażeń. Czego zatem możemy się spodziewać? To pytanie do naszego pierwszego gościa, a w studiu lekarz rodzinny dr Szymon Bielonko. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Kiedy rozmawialiśmy na ten temat na początku wakacji, nie wiem, czy pan pamięta, to zachęcał pan do przestrzegania reżimu sanitarnego i oczywiście do tego, żeby się szczepić przeciw COVID-19. Spodziewał się pan, że do tej pory nie zrobiła tego nawet połowa z nas?
Miałem nadzieję głęboką i tak naprawdę zaopatrzenie na to, że jednak nasi rodacy pójdą po rozum do głowy i w czasie tego okresu wakacji, kiedy mamy urlopy, kiedy mamy wolne, jednak pójdą, zaszczepią się dla własnego bezpieczeństwa, dla własnego zdrowia, a także dla zdrowia i bezpieczeństwa innych, swoich najbliższych, swoich współpracowników. No, przeliczyłem się, że tak powiem, troszeczkę, patrząc po statystykach i po nastawieniu Polaków do szczepień i do akcji całej szczepień.
No strach pomyśleć, co by było, gdyby to nie było tego reżimu wakacyjnego. Szczepimy się, bo wyjeżdżamy za granicę, żeby nie płacić za testy.
Myślę, że o połowę mniej ludzi by się zgłosiło do szczepień. Tak naprawdę mieliśmy taką falę, zwłaszcza na początku wakacji, osób, które jednak zgłosiły się do szczepienia, były niezdecydowane wcześniej, ale chcą gdzieś wyjechać.
Tak, nie wnikały.
Nie wnikały, czym się zaszczepią,
ideologia
jak,
też
kiedy.
Nie była ważna.
Nie było ważne. Ważne było, żeby nie było potrzeby wykonywania testów tam na miejscu, tu po powrocie kwarantanny, liczył się tak zwany papierek.
Zdecydowanie gorzej niestety jest tutaj z nastolatkami. Statystyki mówią teraz 30-35% zaszczepionych uczniów po 12 roku życia, bo takie się na razie mogą u nas szczepić osoby. Co to oznacza, zważywszy na to, że ci młodzi ludzie wrócili z wakacji, często zagranicznych, więc może z różnych regionów świata, gdzie szaleje już czwarta fala na przykład, no i będą teraz w takich dużych skupiskach?
te 30, to tam 30 parę procent dotyczy całej populacji 12-18 lat. Im młodsze dzieci, tym niższy wskaźnik zaszczepienia, tak naprawdę. U 12-latków on sięga niecałych 20%, u 18-latków około tam 30 paru do 40%. Także średnia 30. Skutkować to będzie pewnie tym, że jako niezabezpieczone osoby będą te zakażenia się siały po klasach w jednej tej dziecięcej populacji. Mimo, że dzieci nie przechodzą zakażenia COVID-19 ciężko, to musimy mieć świadomość tego, że one później po szkole idą zarówno do domu, do dziadków, do babć, uczęszczają na inne zajęcia pozaszkolne, jeżeli takie będą się odbywały i w tym momencie bardzo łatwo roznoszą ewentualne zakażenie.
No a potem wszyscy będziemy płakać, że wraca nauczanie zdalne i jest źle.
Same nauczanie zdalne jest tragedią nie tylko ze względu na zamknięcie dzieci w domach, nie tylko to jest problem też dla rodziców z opieką i wszystkim innym, natomiast my jako lekarze rodzinni widzimy też ciągnące się za tym skutki zdrowotne inne niż samo zakażenie COVID-19 czy prewencja temu zakażeniu. Pojawia się coraz więcej zaburzeń psychicznych u dzieci, coraz więcej zaburzeń zachowania, coraz więcej stanów depresyjnych, coraz więcej wad postawy, bo dzieci siedzą całymi dniami przy komputerach, w niewygodnych często pozycjach i w tym momencie ciągnie się za tym cała lawina innych problemów zdrowotnych, niestety. Także apelowałbym do wszystkich, żebyśmy nie musieli przechodzić na nauczanie zdalne w pewnym momencie. Zabezpieczmy teraz dzieciaki, żebyśmy nie musieli ich odsyłać później do domów.
Zwłaszcza, że pojawia się jeszcze jedno udogodnienie, bo w szkołach mają pojawić się punkty szczepień. Na razie ma być prowadzona kampania edukacyjna. Będą zbierane deklaracje od rodziców, czy są w ogóle tym zainteresowani, ale skądinąd wiadomo, że nie bardzo są. Na przykład ci, z którymi rozmawiałam, mówią, że na razie wstrzymują się z decyzją, poczekają na rozwój sytuacji. I wielu tak właśnie mówiło. No ale nie potrafiło wytłumaczyć, co to znaczy ten rozwój sytuacji. Może pan się domyśla, o jaki rozwój sytuacji chodzi?
Nie mam pojęcia, co można nazwać rozwojem sytuacji w takim przypadku. Czekamy na kolejną falę zakażeń, czekamy na to, aż ktoś inny się zaszczepi, kiedy inne dzieci będą zaszczepione. Nie rozumiem tego. Nie mam pojęcia, co jest takim punktem krytycznym dla tych rodziców o podjęciu decyzji. Nie są ani na nie, ani na tak. Może bardziej są na tak, natomiast w pewnym momencie dopiero. I kiedy ten moment nastąpi, nikt nie potrafi mi, nawet z moich pacjentów, jak rozmawiałem z nimi, nie potrafi mi podać konkretnego terminu, konkretnego punktu odcięcia, co by dla nich znaczyło ten punkt szczytowy, kulminacyjny, kiedy pójdą się w końcu jednak zdecydować zaszczepić. Ciężko im powiedzieć.
Pewnie czekają na to, że się inni zaszczepią, no bo jak się mówi, że ta odporność populacyjna będzie przy 80%, załóżmy, szczepionego społeczeństwa, to myślą sobie, dobra, to ja będę w tych 20%.
Tylko lekarze... więcej z nich myśli właśnie w ten sposób, więcej z nas myśli w ten sposób, że będę w tych 20% i w tych 20% się robi 60% za chwilę.
Też trzeba pamiętać, to lekarze zwracają na to uwagę, że te 20% to nie jest dla tych właśnie, którzy sobie nie chcą, tylko dla tych, którzy nie mogą się naprawdę zaszczepić.
Przeciwwskazań.
No jest taka grupa.
Jest grupa pacjentów, która nie może się zaszczepić ze względów medycznych. Jak najbardziej mają przeciwwskazania, bądź ryzykowne byłoby wykonanie szczepienia u tych pacjentów. Same choroby przewlekłe, ciężkie choroby typu leczenie onkologiczne, broń Boże, nie jest przeciwwskazaniem, jest nawet wskazaniem do wykonania szczepienia i do przyjęcia szczepionki, bo ci pacjenci mają przewlekle obniżoną odporność. I tak, tak jak my współpracowaliśmy z Białostockim Centrum Onkologii i szczepiliśmy pacjentów między cyklami chociażby chemioterapii przy zielonym świetle onkologów. Natomiast jeżeli ktoś jest zdrowy, bez chorób współistniejących, bez chorób towarzyszących, powinien pójść się zaszczepić. Dzieci są taką populacją najczęściej, natomiast no tak jak widzimy, troje do czworga może dzieci na dziesięciorosie zgłosiło do tych szczepień póki co.
No i pamiętajmy, że te 20% się nie może rozciągnąć do 80%.
No właśnie.
No teraz nie ma tego imperatywu wakacyjnego, to znaczy szczepimy dzieci, żeby wyjechać na wakacje i nie robić testów, już nie ma. Jak zatem przekonać rodziców, że ten rozwój sytuacji, na który czekają, zależy w dużej mierze od ich decyzji? Właśnie, niektóre dzieci mi mówiły, no ja to bym się zaszczepił, ale moja mama to nie chce i nie każe mi. Jak dzieci pójdą na zdalne, to już będzie za późno.
To już będzie za późno. To już będzie według mnie po tym punkcie kulminacyjnym, po tym szczycie, że tak powiem. I tak naprawdę wtedy będziemy mieli tylko ścieżkę w dół, czyli zamknięcie szkoły, nauka zdalna, za chwilę lockdowny i problemy zarówno gospodarki, zarówno naszych obywateli, jak i wszystkich po prostu. Musimy mieć tego świadomość na dzień dzisiejszy, że jeżeli nie zadbamy teraz, w tym momencie o nasze zdrowie i o naszą odporność populacyjną, to za 2 miesiące będziemy mieli bardzo duży problem.
Abstrahując już od szczepień, dzieci rozpoczynają ten kolejny rok szkolny w warunkach pandemii i sanitarnego reżimu, o którym to chyba już mało kto pamięta, to my przypomnimy o nim już za chwilę. To kolejny pandemiczny rok szkolny, nie wiadomo jeszcze czy stacjonarny, hybrydowy, czy zdalny, na razie stacjonarny, ale oczywiście uczymy się w reżimie sanitarnym, o którym, tak jak wcześniej wspomniałam, już chyba mało kto z nas pamięta i teraz przypomni nam to nasz gość, dr Szymon Bielonko. Panie doktorze, mamy chyba powtórkę z ubiegłorocznych wakacji, hulaj dusza, pandemii nie ma, maseczki w zaniku, dystans, jaki dystans, dezynfekcja, pase, też pan to zauważył?
Niestety, aż zbyt dobitnie to zauważyłem w ostatnim czasie. Tak jak w zeszłym roku, wirusa nie było, wirus był w odwrocie. W tym momencie mamy taką samą sytuację. Już nikt nie pamięta o maseczce, nikt nie pamięta o konieczności zdezynfekowania się przy wejściu chociażby do sklepu. W wielu sklepach widziałem już puste stojaki z płynem na dezynfekcję albo w ogóle brak jakichkolwiek stojaków. To jest dla mnie, że tak powiem, aż fascynujące, skąd jest w nas tyle pewności siebie o własne, że tak powiem, zdrowie i własną nieśmiertelność. Nauczony doświadczeniem zagranicznych kolegów i zagranicznych pobytów, tam dalej dystans, dezynfekcja, maseczka są utrzymywane. U nas jakoś nie za bardzo.
No my odwołaliśmy już pandemię przed wakacjami i jakoś nie chcemy uświadomić sobie, chociaż codziennie się mówi czwarta fala. Już niektóre kraje się z tym borykają. Mało tego, Izrael mówi, że przygotowuje się na 5. falę. My odwołaliśmy pandemię i nie chcemy uświadomić sobie, że czwarta fala już puk-puk robi. Tymczasem mamy codziennie systematyczny wzrost zakażeń.
Mamy niestety wzrost zakażeń taki, którego dawno nie mieliśmy. Mimo, że te liczby osób zakażonych nie robią na nas na dzień dzisiejszy strasznie dużego wrażenia jako na społeczeństwie. Natomiast to się przekłada w sposób matematyczny, liniowo na dalsze wzrosty. Zapomnieliśmy o tym, jak się wirus przenosi. Zapomnieliśmy o tym, jak atakuje. Ogłosiliśmy, tak jak pani mówi, koniec pandemii, natomiast on wcale nie nastąpił. Za naszą zachodnią granicą w tym momencie są duże obostrzenia wprowadzane, są rygorystyczne zalecenia sanitarne, ponieważ ta czwarta fala u nich już jest.
Może tak sobie myślimy, że skoro mamy szczepionki, to już takie rzeczy jak dystans, dezynfekcja, maseczki to nie mają żadnego znaczenia. Taka profilaktyka.
Ogólnie rzecz ujmując, zarówno profilaktyka czynna, czyli szczepienie, chronią nas w sposób czynny, czyli odpornościowo, chronią nasz organizm przed ciężkim zakażeniem, przed ciężkim przebiegiem COVID-19, tak profilaktyka bierna, czyli dystans, dezynfekcja, maseczna, także jest bardzo ważna, może nawet ważniejsza niż tak naprawdę samo szczepienie w tym momencie, którego ewentualnie czasami nie możemy przyjąć ze względów zdrowotnych. Utrzymując te zasady DDM, reżimu sanitarnego, jednak minimalizujemy ryzyko transmisji ewentualnego zakażenia i potencjalnie tak naprawdę śmiertelnego czynnika, który może nas zabić. I trzymając dystans, zakładając maseczkę, dezynfekując ręce, obniżamy ryzyko bardzo, bardzo istotnie i musimy o tym pamiętać. Szczepienie oczywiście jak najbardziej zabezpiecza nas powyżej 90% przed ciężkim przebiegiem, nie przed samym zakażeniem. To musimy o tym wspomnieć i pamiętać zawsze.
Tak więc wracamy do zasady DDM, dystans, dezynfekcja, maseczki. Także
ona nie
w szkołach,
powinna w ogóle ustąpić.
Ale niestety ustąpiła, to musimy o tym przypomnieć i sobie, i innym, bo my też czasami o tym zapominamy. Zresztą jak wchodzimy do sklepu i widzimy, że nawet pani sprzedawczyni nie ma maseczki i jeszcze mówi, proszę, proszę nie zakładać, no to nie wiadomo jak reagować.
No w tym momencie właśnie też jestem zdziwiony i zaszokowany, jak sam zakładając maseczkę, wchodząc do sklepu czy na stację benzynową, patrzą na mnie niestety inni jak na wariata. Tak
no,
to nazwę.
Dziwolonga.
Dziwolonga. Tak w tym momencie tak się czuję i tak często gęsto z takimi dziwnymi spojrzeniami mamy do czynienia. Natomiast jeszcze te parę miesięcy temu czy rok temu to było normą. Na dzień dzisiejszy nikt tego już nie przestrzega, nie weryfikuje, nie sprawdza. Takie przyzwolenie społeczne widzimy niestety.
A wydawało nam się, że już to nam tak weszło w krew, że już w tym reżimie sanitarnym już zostaniemy, nawet jak pandemia minie, ale niestety szybko minęło.
No, szybko minęło, bo odwołała się choroba, że tak powiem.
A te zasady, o których wspominaliśmy, są bardzo ważne też w szkołach, no bo te skupiska dzieci, dorosłych też, nauczycieli, to są niestety największe wylęgarnie zakażeń.
Na dzień dzisiejszy tak, potencjalnie są to największe wylęgarnie zakażeń, brzydko tak mówiąc, natomiast no, taka jest prawda, zwłaszcza jeżeli dzieci i ta populacja dziecięca jest w bardzo słaby sposób zabezpieczona, przy tym stopniu wyszczepialności rzędu 30 paru procent, no to około 70% osób w szkole będzie podatnych na zakażenie. Nauczyciele są zaszczepieni mniej więcej w okolicach około 80%. To jest nieźle, jak najbardziej to jest niezły wynik, natomiast to jest grono nauczycieli, a nie dzieci. I możemy mieć sytuację tego typu, że po powrocie do szkół w trybie stacjonarnym, jak na dzień dzisiejszy to się odbywa, za 4, 5 czy 6 tygodni nastąpi jednak powrót do nauki zdalnej, bo szkoły będą zmuszone zamykać klasy ze względu na wzrost zakażeń wśród dzieci.
A co możemy jeszcze zrobić w szkołach, w których, jak wiadomo, ten dystans jest najtrudniej, no żeby właśnie nie były tą wylęgarnią zakażeń?
Szkoły otrzymały z ministerstwa wytyczne, jak mają się przygotować na zaczynający się rok szkolny. Oczywiście warunki lokalowe, oczywiście warunki klasowe nie wszędzie pozwalają na utrzymanie pełnego dystansu zalecanego. Muszą na pewno pamiętać zarówno dzieci, jak i nauczyciele o konieczności dezynfekcji, o konieczności zasłaniania ust, o konieczności wietrzenia regularnego klas. Zimą może być z tym problem, bo wiadomo, przy ujemnych temperaturach będzie zimno w klasie. Są też takie zalecenia i na zachodzie Europy, i w Polsce także się pojawiają co do stosowania na przykład oczyszczaczy powietrza i filtrów powietrza w klasach. Mają one efekt pozytywny i jest udowodnione ich działanie takie zmniejszające ryzyko transmisji wirusa. Czyli wymiana powietrza następuje wtedy.
A co by pan powiedział rodzicom, którzy zwlekają z decyzją o szczepieniu swoich dzieci? Bo tak jak powiedzieliśmy, te starsze to się jeszcze trochę poszczepiły. Jeżeli mogły same o tym decydować, gorzej jest z tymi małymi.
Nie ma na co czekać. To bym im powiedział. Nie ma na co czekać. W tym momencie wiemy o tym, że szczepionki są bezpieczne, nie wpływają szerokofalowo na żadne funkcjonowanie, nie powodują odczynów poszczepiennych u dzieci. Populacja dziecięca znosi szczepienia bardzo dobrze, tak jak widzimy. I według mnie po prostu nie ma na co czekać.
Tak więc nie zwlekajmy, zróbmy wszystko, żeby powstrzymać tę czwartą falę pandemii i cóż, oddalić wizję powrotu zdalnego nauczania, którego chyba nikt z nas dobrze nie wspomina i nikt z nas nie chce.
Jak najbardziej.
Bardzo dziękuję. Doktor Szymon Bielonko był naszym gościem, a za moment o psychologicznych aspektach tego pandemicznego nowego roku szkolnego porozmawiamy z psycholog-terapeutką Joanną Węglarz. Pochodzimy pewnie miesiąc, dwa i znowu wrócimy do zdalnego nauczania. Tak mi mówili niektórzy uczniowie. Wielu z nich też zwracało uwagę na to, że w ten nowy rok szkolny wkraczają z taką niepewnością, jak będzie ta ich nauka wyglądać. No cóż, na razie jest decyzja o lekcjach stacjonarnych w szkołach, a co będzie dalej, tego nie wie nikt. Jak to wszystko wpływa na psychikę uczniów, którzy w normalnych warunkach, wypoczęci, w pełnej mobilizacji, powinni ten nowy rok szkolny rozpoczynać? To pytanie do naszego kolejnego gościa. Łączymy się z psycholog, terapeutką Joanną Węglarz. Dzień dobry, pani psycholog.
Dzień dobry. Jest ta niepewność jest w uczniach, w nauczycielach, myślę, że w rodzicach również, bo rok szkolny się zaczął, na razie właśnie stacjonarnie, ale nie wiemy, jak to będzie, różne są głosy w mediach. No i ta niepewność towarzyszy nam tak naprawdę od wielu miesięcy i bardzo różnie sobie ludzie z tym radzą. Są uczniowie, którzy byli tacy zdezorientowani w pierwszym lockdownie na początku, a teraz jakoś już się w to wdrożyli i czasami jest tak, że niektórym dzieciakom po prostu łatwiej przychodzi przystosować się do zmian, ale jest wiele osób, które reaguje lękiem, niepokojem, które mają problemy, żeby się odnaleźć w tej nowej sytuacji, które się boją, które nie wiedzą, jak to będzie. Więc myślę, że tutaj mamy bardzo podzieloną sytuację i jest trochę właśnie osób, dla których to jest no, taka sytuacja, którą po prostu czekają, zobaczą, co będzie dalej, ale właśnie wiele osób, które goszczą w gabinetach psychologicznych albo nie goszczą, a powinny, dla których ta sytuacja niepewności jest bardzo trudna.
No właśnie, ta niepewność udziela się nam wszystkim, ale ten niepokój chyba trochę podsycają rodzice, bo mówili mi też o tym młodzi ludzie, z którymi rozmawiałam, a i tak zaraz wrócicie na zdalne. Pomaga czy przeszkadza taka narracja?
No myślę, że rodzicom może pomaga, ale uczniom na pewno nie. My jako dorośli często podsycamy.
Jak zatem zmotywować uczniów, żeby jednak nie wątpili, tylko z nadzieją i takim pełnym zaangażowaniem zabrali się do pracy? No i jeszcze, żeby uważali na siebie, żeby się nie zakazić. Wiadomo, te skupiska duże w szkołach to będzie takie źródło zakażenia potencjalne.
No tutaj właśnie problem jest z takim długoterminowym planowaniem, natomiast młodzież nie ma potrzeby robienia takich długich planów. My lubimy jako dorośli sobie planować odległe rzeczy, więc myślę, że po pierwsze, jak nie będziemy ich straszyć i nie będziemy im wróżyć jakichś takich różnych rzeczy, co to będzie, jak będzie lockdown, co to będzie, jak będzie właśnie edukacja zdalna, to już dużo zrobimy. A poza tym no, trzeba się skupić na takich drobnych etapach, czyli na razie mamy wrzesień, przetrwajmy wrzesień, wejdźmy dobrze w ten rok szkolny, wykształćmy dobre nawyki, no to młodzież może zrobić, czyli dobrze zacząć, bo jak się dobrze zacznie, to potem też jakoś ten rok szkolny idzie lepiej. No i być takim wyrozumiałym dla siebie i dla innych. Ja wiem, że to nie jest cecha najbardziej taka wybitna u młodzieży. Młodzież jest raczej krytyczna wobec siebie i wobec innych, ale właśnie pandemia uczy nas trochę odpuszczać sobie, odpuszczać innym, bo ludzie się często boją tej oceny. I to, że się boimy oceny, to nas nakręca. My mamy w głowie jakieś takie wyobrażenie, że nie wiadomo, jak ludzie nas odbiorą i boimy się różnych rzeczy. Boimy się, że jak powiem, że się boję, nie wiem, edukacji zdalnej, to coś tam. Więc zachęcam, żeby też wejść z taką życzliwością w ten rok szkolny i w to, co się będzie działo.
Mówiąc o tej życzliwości, mamy na myśli wszystkich oczywiście, i rodziców, i nauczycieli.
Tak, oczywiście. Żebyśmy dla siebie byli życzliwi, żebyśmy sami dla siebie i dla siebie nawzajem. Rodzice dla nauczycieli, nauczyciele dla rodziców i wszyscy dla uczniów. Myślę, że tak.
Z tego, co się zorientowałam, to jednak najbardziej spięci są rodzice, potem chyba też nauczyciele, a uczniowie w miarę wyluzowani. Oni są zahartowani, różnych rzeczy doświadczyli przez te ostatnie miesiące. Hybrydowe i zdalne, i stacjonarne, już wszystko było. Ten luz, który towarzyszy tym młodym ludziom, jest wskazany teraz?
Tak, to ja uważam, że tak, że luz jest dobry, nawet tego luzu się możemy uczyć. Oczywiście, że dobrze, żeby wypełniali swoje obowiązki, ale taki psychiczny luz jest ważny, bo my się czasami martwimy na wyrost i za bardzo jako dorośli. A tutaj tego luzu od młodych ludzi się możemy uczyć.
Jest pani inicjatorką takiej kampanii społecznej pod hasłem Szkoła od nowa. Mówiliśmy o tym przed wakacjami. Zaangażowani są w te akcje psychologowie, pedagodzy, psychiatrzy. Pracują nad rozwiązaniami, które mają pomóc tym dzieciom, młodzieży wrócić do szkół właśnie po edukacji zdalnej. Przypomnijmy, na czym ta pomoc polega i czy im ta pomoc w powrocie rzeczywiście jest potrzebna? Czy oni już się tak zresetowali, naładowali te akumulatory podczas wakacji, że może żadna pomoc nie jest im potrzebna? Już na tym etapie.
Tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie, bo dopiero się rok szkolny rozpoczął, więc zobaczymy, jak będzie to wyglądało. My w ramach kampanii społecznej utworzyliśmy taką możliwość, żeby szkoła została ambasadorem kampanii i oprócz tego, że dostała materiały, to jest też naszym takim oddziałem lokalnym, można powiedzieć, i będziemy też prosić naszych ambasadorów, będziemy specjalne maile wysyłać, żeby nam dali informację zwrotną, może ze zdjęciami, to też wszystko będziemy publikować na naszym fanpage'u na Facebooku, ale też się dowiemy, jak te szkoły weszły w ten nowy rok, bo ja z kilkoma szkołami się kontaktowałam, to na razie nie jest źle, ale zobaczymy, jak to będzie. No dopiero się wszystko rozkręca.
Czyli na razie diagnozujecie sytuację.
Tak, dokładnie. Diagnozujemy, sprawdzamy, no i przygotowujemy się na to, żeby tutaj tworzyć wsparcie. Mamy taką dość dużą grupę i ekspertów w ramach kampanii i tych ambasadorów, więc dużo rąk do działania. Także myślę, że tutaj w razie potrzeby będziemy tworzyć różne bezpłatne materiały.
A jest w ogóle zainteresowanie, żeby się tym problemem zająć?
Tak. Jest duże zainteresowanie, jest dużo szkół, które się zgłosiło, kilkaset szkół przystąpiło do kampanii i cały czas się zgłaszają nowe, więc jest duże zainteresowanie też konferencją, którą będziemy robić na początku września, więc też się nauczyciele zgłaszają, także no widać, że jest potrzeba takiego wsparcia. Nawet nauczyciele zgłaszają, że oni też potrzebują takiego wsparcia odnośnie ich samych. Ja ostatnio też robiłam szkolenie dla nauczycieli, jak oni powinni zaczerpnąć energii i naładować baterie, żeby przetrwać do września, więc widzę, że nauczyciele też potrzebują takiego wsparcia po to, żeby móc to wsparcie dalej dawać uczniom.
Wspominaliśmy o rodzicach, uczniach przede wszystkim. Chwilę poświęćmy jeszcze nauczycielom. Co by im pani poradziła na początek tego pandemicznego wciąż roku szkolnego?
Przede wszystkim zadbać o siebie, bo widzę, że to jest ciągle problem, że nauczyciele mało dbają o siebie, nie dbają o ten taki balans pomiędzy pracą a życiem zawodowym. To się w pandemii bardzo zaburzyło, bo ich domy stały się szkołami. Mówili mi, że w weekendy odbierają telefony od rodziców, więc nie ma takiego czasu bez pracy. Więc ja zachęcam, żeby bardzo o to zadbać, żeby zadbać o też odpoczynek, może o jakieś techniki relaksacyjne, może trochę sportu, takiej kondycji psychofizycznej. To jest bardzo ważne. To jest takie czasami banalne, nie mamy na to czasu. Nauczyciele się bardzo dużo szkolą, kupują dużo mądrych książek, ale to wszystko będzie miało dopiero znaczenie, jak nasz stan psychofizyczny będzie odpowiedni. Więc zachęcam, żeby tak po prostu po ludzku dbać o siebie, dbać o relacje, dbać o odpoczynek, odpuszczanie. I myślę, że to i dla rodziców, i dla nauczycieli jest wskazówka, żeby każdy o siebie trochę bardziej zadbał w tym czasie.
No miejmy nadzieję, że to stacjonarne nauczanie utrzyma się już do końca roku szkolnego.
Tak, też mam taką nadzieję.
Bardzo pani dziękuję. Naszym gościem była psycholog, terapeutka Joanna Węglarz. Wszystkim młodym naszym słuchaczom, wszystkim nauczycielom, rodzicom życzymy dużo zdrowia, wytrwałości, dużo siły. I do usłyszenia za tydzień. Dziękuję i za Serafin.